Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
To jest program, w którym mówimy, jak i gdzie się leczyć, gdzie się badać, jak zdrowo żyć, bo jak najmniej chorować. Dziś zajrzymy do nowego laboratorium, które powstało w Poznaniu.
Chcieliśmy otworzyć takie laboratorium, aby każdy poznaniak, wielkopolanin, może w przyszłości każdy Polak mógł przyjechać tutaj do nas i skorzystać z szybkiej diagnostyki molekularnej.
Laboratorium już działa i przyjmuje pacjentów.
Powiemy o najnowszych metodach leczenia raka piersi HER2 dodatni.
Mamy coraz więcej metod terapeutycznych, dostępnych i refundowanych także, co powoduje generalnie, że te przeżycia są coraz lepsze i w Polsce, i na świecie. I właściwie możemy powiedzieć, że około 80% kobiet może być wyleczonych z raka piersi.
Jak ważne jest wsparcie w chorobie nowotworowej, wiedzą poznańskie Amazonki, uruchomiły właśnie telefon dla kobiet z rakiem piersi.
Rozmowy dotyczą wszystkiego tego, czego potrzebują pacjentki, a są to sprawy i psychoonkologiczne.
To także porady dotyczące prostych rzeczy potrzebnych chorej każdego dnia.
Na koniec będzie o tym, jak skutecznie można zrzucić nawet 20 kg, czyli przyjrzymy się efektom programu Odważ się na zdrowie.
Cel oczywiście jest taki, żeby tracić kilogramy, żeby zmieniać swoją wagę ciała, ale to nie jest może najważniejsze, bo najważniejsze jest wyrobienie w sobie nawyków takich, żeby po pół roku uczestnictwa pod okiem trójki specjalistów radzić sobie samemu z nadwagą, z otyłością właśnie.
Zapraszamy za chwilę więcej szczegółów.
Koronawirus. Raport.
Pandemia koronawirusa w Polsce wyraźnie odpuściła, ale cały czas osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, a chcą wyjechać na przykład za granicę, potrzebują negatywnego wyniku testu. Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu otworzyli właśnie laboratorium genetyki molekularnej.
To kolejny krok w walce z pandemią. To, co odróżnia laboratorium PanGen od innych tego typu placówek, to fakt, że w skład zespołu wchodzą nie tylko diagności laboratoryjni, ale również naukowcy, którzy posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie w biologii molekularnej. To oni też opracowali polski test wykrywający koronawirusa i w oparciu o niego badają mieszkańców.
Zaczęło się od takiego gwałtownego, powiedzmy, ruchu i chęci pomocy dla wszystkich chorych na koronawirusa.
Mówi dr Elżbieta Lenartowicz.
I patrząc na to, jak ta diagnostyka molekularna kuleje w Polsce, chcieliśmy otworzyć takie laboratorium, aby każdy poznaniak, wielkopolanin, może w przyszłości każdy Polak mógł przyjechać tutaj do nas i skorzystać z szybkiej diagnostyki molekularnej.
Jest mi niezwykle miło, że doszło do tego uroczystego, co by nie mówić, otwarcia naszego nowego laboratorium diagnostyki medycznej.
Profesor Marek Figlerowicz.
Gdyż jest ono takim prawdziwym urzeczywistnieniem takich prostych rzeczy, które wszyscy w życiu obserwujemy i wierzymy, że się zdarzają. Czyli, że raz zdane dobro wraca do nas. Kiedy ponad rok temu znaleźliśmy się w trudnej sytuacji epidemicznej, nasz sanepid był zapchany i miał kłopoty z wykonywaniem swoich badań, tych statutowych zadań. Wówczas koledzy moi z Instytutu zdecydowali się pomóc sanepidowi. Robiliśmy to całkowicie na zasadach wolontariatu, nie licząc wówczas na nic, tylko chcieliśmy poprawić sytuację. No i wtedy to dobro jakoś zaczęło do nas wracać. Okazało się, że ludzie to dostrzegli, firmy postanowiły nas zasponsorować, uzyskaliśmy jakieś środki i myśleliśmy, co z nimi zrobić, żeby nie tylko jakoś tak ta idea pomocy i współpracy Instytutu z sanepidem przetrwała, ale żebyśmy coś trwałego też mieli w Instytucie. I pomysł był taki, okej, wykorzystamy te pieniądze nie na jakieś środki, tak na jakieś cele bieżące, tylko stworzymy coś, co będzie nadal mogło służyć tej samej idei. Powstał pomysł, żeby stworzyć laboratorium.
Do tej pory naukowcy badali próbki pobrane od osób potencjalnie zakażonych, które przekazywał im sanepid.
Nie mieliśmy takiej możliwości, żeby neutralizować wirusa tutaj na miejscu. Żeby robić tak, musielibyśmy sparaliżować jedną całą pracownię instytutu, a w tym momencie możemy pracować od początku do końca z materiałem biologicznym, nie paraliżując pracy pozostałych pracowników naukowych. Zaczynamy od koronawirusa, czyli obecnie już możemy wykonywać testy genetyczne PCR, antygenowe na obecność koronawirusa oraz testy ilościowe i półilościowe na obecność przeciwciał przeciw koronawirusowi. Ale w przyszłości, mam nadzieję, że to już będzie w czerwcu, będziemy wprowadzać kolejne testy na boreliozę. Zarówno badania przeciwciał na boreliozę, jak również DNA bakterii boreli, a także będziemy chcieli sprawdzać kleszcze na obecność tej bakterii we współpracy z pracownią diagnostyczną w instytucie. Więc to będzie kolejny krok wyjścia do poznaniaków z diagnostyką molekularną.
Dla takiej osoby, która chciałaby się przebadać, jak to wygląda od strony technicznej? Ona się musi umówić?
Tak, bardzo zachęcamy do tego, żeby się umówić. Oczywiście można przyjść z ulicy i się zarejestrować na miejscu, ale żeby ułatwić, usprawnić wszystko, można się zarejestrować na stronie pangen.pl lub telefonicznie pod numerem 61 848 3374. Dopóki są takie wymagania epidemiczne, zalecamy, żeby osoba przychodziła w maseczce i zakrywała usta i nos. Osoby, które będą przychodzić na wymazy, nie muszą wchodzić do wewnątrz, tak żeby tej osoby, które przychodzą na przeciwciała i na wymazy, nie mieszały się. Osoba, która przychodzi na wymaz, jest potencjalnie osobą zakażoną. Osoba, która przychodzi zbadać przeciwciała, to najczęściej jest osoba, która albo chce się dowiedzieć, czy przeszła koronawirusa, albo chce sprawdzić, czy nabyła już odporność po na przykład szczepieniu.
Czyli ten wymaz będzie pobierany na zewnątrz?
Tak, na zewnątrz przygotowaliśmy specjalny namiot, pod którym będziemy wykonywać wymazy. Korzystamy z naszych autorskich testów PCR.
Ile osób może dziennie się przebadać i kiedy ten wynik dostanie? Bo myślę, że to dla wielu osób też jest ważne.
Myślę, że maksymalnie na ten moment jesteśmy w stanie przebadać około 300 osób dziennie. I jeżeli osoby przychodzą na badania genetyczne, czyli PCR albo test antygenowy, PCR, jeżeli przyjdą rano, wynik jest tego samego dnia, jeżeli przyjdą wieczorem na wymaz, wynik jest kolejnego dnia. Test antygenowy, wynik jest maksymalnie do 12 godzin, myślę, że to będzie kwestia 5-6 godzin od momentu wymazu. Przeciwciała, na ten czas jest to 5 dni. Ale w zależności od ilości pacjentów ten czas na pewno będzie skracany.
Laboratorium działa w Poznaniu przy ulicy Wieniawskiego w siedzibie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Kto chciałby skorzystać z badań, łatwo trafi, bo przy samym wejściu umieszczone są tabliczki kierujące prosto do laboratorium.
O choroba! Jak to się leczy?
Pod hasłem Wylecz raka piersi HER2 dodatni trwa kampania edukacyjna skierowana do kobiet, które właśnie dowiedziały się, że chorują na wczesnego HER2 dodatniego raka piersi. Celem akcji jest wsparcie pacjentek już od momentu diagnozy oraz edukacja, bo wczesnego raka piersi HER2 dodatniego można wyleczyć.
HER2 dodatni, taką diagnozę słyszy około 20% pacjentek chorujących na raka piersi. O tym, jak wygląda leczenie, rozmawia z dr Joanną Kufel-Grabowską z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Pandemia nie wpływa na wzrost zachorowalności na nowotwory, bo generalnie w każdej grupie wiekowej rośnie zachorowalność na raka piersi. Jeszcze 2 lata temu było 17 tysięcy, mówi się, że w 2020 roku mogło być nawet 20 tysięcy tych nowych zachorowań, więc po prostu ta liczba generalnie rośnie.
Ale pandemia ma wpływ na to, w jakim stanie już jest ten rak, kiedy pacjentki się zgłaszają do lekarzy.
Jak najbardziej, oczywiście. Jeżeli chodzi o stopień zaawansowania, z którym zgłaszają się pacjentki, czy dostępność do służby zdrowia, no to już tutaj oczywiście możemy mówić o tym, że jest ten związek.
Cały czas podkreślamy, że im wcześniej zgłosimy się do lekarza, tym mamy większe szanse na wyleczenie raka piersi. Jak zmieniło się leczenie tego raka w Polsce?
No generalnie na całym świecie zmienia się to leczenie i to jest na pewno zmiana w leczeniu chirurgicznym, gdzie idziemy w leczenie coraz bardziej oszczędzające, ale także w rekonstrukcję piersi. Staramy się już od wielu, wielu lat, żeby kobieta, która ma taką możliwość, żeby miała zachowaną swoją pierś, a jeżeli tej możliwości nie ma, żeby pierś była rekonstruowana natychmiast, czyli w trakcie operacji usuwania nowotworu i właściwie wtedy pomijamy ten etap, gdzie kobieta budzi się i jest bez piersi. To właściwie rzadko się zdarza. Oczywiście są do tego wskazania medyczne, że nie zawsze możemy dopuścić do jednoczasowej rekonstrukcji czy leczenia oszczędzającego, ale generalnie idziemy w tym kierunku. Jeżeli chodzi o leczenie systemowe czy diagnostykę, no diagnostyka jest coraz bardziej doskonała ze względu na coraz lepszy sprzęt, a jeżeli chodzi o leczenie, no to mamy coraz więcej metod terapeutycznych dostępnych i refundowanych także, no co powoduje generalnie, że te przeżycia są coraz lepsze i w Polsce, i na świecie. I właściwie możemy powiedzieć, że około 80% kobiet może być wyleczonych z raka piersi.
A jeśli chodzi o raka, typ raka HER2 dodatni, o którym mówi się, że to jeden z najbardziej agresywnych raków piersi?
Właściwie najbardziej agresywny jest trój ujemny, a zaraz za nim HER2 dodatni. Jeżeli chodzi o leczenie, no to tutaj dosyć wcześnie rozpoczynamy od leczenia systemowego. W przypadku niezbyt dużych guzów, nawet powyżej 2 cm, czy przy zajęciu węzłów chłonnych, zaczynamy od chemioterapii w połączeniu z lekami skierowanymi przeciwko receptorowi HER2. Dopiero później chora jest operowana i dalej jeszcze kontynuuje leczenie systemowe. Czyli jest to troszkę inaczej niż w przypadku tych nowotworów najczęstszych hormonozależnych, gdzie tam właściwie najczęściej rozpoczynamy od leczenia operacyjnego. I w przypadku raków HER2 dodatnich to leczenie systemowe przedoperacyjne ma ważne znaczenie, ponieważ prowadzi do takiego punktu, gdzie po operacji możemy stwierdzić, jaka była odpowiedź na to zastosowane leczenie. To znaczy, czy udało nam się osiągnąć całkowitą odpowiedź patologiczną. To znaczy, że w tym materiale pooperacyjnym już nie stwierdzono komórek nowotworowych, czy jeszcze mamy do czynienia z chorobą rezydualną, czyli te komórki nowotworowe stwierdziliśmy i też na tej podstawie możemy chore już dalej kwalifikować do dalszej terapii uzupełniającej.
Można określić, można oszacować, jaki procent pacjentek to dotyczy?
To jest tak, że ten etap pooperacyjny jest właściwie zawsze, ponieważ tak wygląda leczenie raka HER2 dodatniego, że przedoperacyjnie włączamy leczenie systemowe z lekami skierowanymi przeciwko receptorowi HER2. I od momentu, jak my je włączymy, to leczenie anty-HER2 jest prowadzone przez cały rok. Tylko intensyfikacja tego leczenia jest zależna właśnie od tego wyniku pooperacyjnego i u około 40-50% chorych uzyskujemy tą całkowitą odpowiedź patologiczną i na tej podstawie później kwalifikujemy chore do dalszej terapii. No w Polsce dostępna jest tylko kontynuacja jednym z leków skierowanych przeciwko receptorowi do roku, tak jak powiedziałam, a na świecie jest jeszcze jedna opcja, bardziej intensywna, jest to połączenie przeciwciała z cytostatykiem i w przypadku chorych, które gorzej rokują, bo nie osiągnęły tej całkowitej odpowiedzi patologicznej, jest szansa na zmianę właśnie tego samego przeciwciała na przeciwciało w połączeniu z cytostatykiem, czyli intensyfikacja terapii. I właściwie my w tym momencie idziemy w taką personalizację leczenia, czyli dostosowujemy to leczenie do każdej chorej indywidualnie. Na wielu etapach robimy takie punkty kontrolne, sprawdzamy, jakie są czynniki rokownicze naszej pacjentki, jak choroba odpowiada na leczenie i na tej podstawie kwalifikujemy chore do dalszych etapów leczenia.
Czy polscy lekarze też liczą na to, że to leczenie pooperacyjne będzie trwało dłużej, tak jak na Zachodzie?
Jeżeli chodzi o dłużej, to może niekoniecznie, ale rzeczywiście dążymy do tego, żeby intensyfikować jak trzeba, a deeskalować, jeżeli nie trzeba, bo też pamiętajmy, że nie wszystkie chore wymagają takiego toksycznego leczenia, no bo leczenie onkologiczne no ma wiele zalet, no bo generalnie leczy z raka, ale z drugiej strony no też ma swoje działania niepożądane i staramy się szukać tych czynników rokowniczych, które nam powiedzą, że ta chora wymaga intensywniejszego leczenia, a u tej chorej możemy trochę odpuścić. Jeżeli chodzi o wydłużanie terapii, ona ma uzasadnienie w niektórych sytuacjach. Generalnie dążymy do tego, żeby jak najwięcej było tego leczenia oszczędzającego. Jeżeli stosujemy leczenie systemowe przedoperacyjne, a w przypadku raków HER2 dodatnich dosyć często je stosujemy, no to też często się zdarza, że udaje nam się na tyle zmniejszyć guz lub on w ogóle znika, że jest możliwe leczenie oszczędzające. A jeżeli to się nie udaje, no to staramy się, żeby też dochodziło do rekonstrukcji piersi.
Jeśli mają Państwo więcej pytań na temat raka piersi HER2 dodatniego, to jutro w poniedziałek dr Joanna Kufel-Grabowska z Wielkopolskiego Centrum Onkologii będzie czekać na Państwa telefony. Można dzwonić w godzinach od 15 do 18.30. Numer telefonu 061 66 44 950.
Magazyn na zdrowie.
I pozostajemy w tej tematyce. Telefon wsparcia właśnie dla kobiet chorych na raka piersi uruchomiły poznańskie Amazonki. Pandemia koronawirusa utrudnia kontakty osobiste. Wolontariuszki nie mogą wchodzić na oddziały, dlatego powstał pomysł, by w ten sposób wesprzeć zwłaszcza panie, które są krótko po diagnozie.
Takie wsparcie jest niezwykle ważne, zwłaszcza jeśli można porozmawiać z kobietą, która pokonała chorobę i teraz na podstawie własnych doświadczeń doświadczeń potrafi doradzić innym chorym, jak walczyć z rakiem.
Razem z wybuchem pandemii koronawirusa szpitale wprowadziły zakaz odwiedzin pacjentów. Dotknął on także wolontariuszki, które wcześniej właśnie na oddziałach mogły spotkać się z chorymi.
Od ubiegłego roku, to znaczy od marca, w momencie kiedy rozpoczęła się pandemia,
mówi Lidia Sufinowicz, która koordynuje pracę wolontariuszek Poznańskiego Towarzystwa Amazonki.
Dziewczyny, które chodziły dotąd na wolontariat do szpitala, gdzie siadałyśmy przy łóżku pacjentki, niestety nie mogły tego robić. Postanowiłyśmy zrobić taki projekt, który jest projektem wsparcia pacjentek onkologicznych w ten sposób, że dzielimy się naszym doświadczeniem telefonicznie i na Teamsie. Mamy taki numer 531 070 515, gdzie dyżurujemy we wtorki i w piątki i rozmawiamy z pacjentkami nie tylko telefonicznie, ale właśnie na komunikatorze Teams. Rozmowy dotyczą wszystkiego tego, czego potrzebują pacjentki. Są to sprawy i psycho-onkologiczne, i takie zwykłe, gdzie kupić perukę, a jednocześnie takie bardzo intymne, jak można się czuć po operacji onkologicznej. Ponieważ jesteśmy same po takim zachorowaniu, łatwo nam rozmawiać z pacjentką. Nawiązujemy ten kontakt bardzo osobisty, intymny.
Pacjentki, które już skorzystały z telefonicznego wsparcia, wracają do tych rozmów, które potrafią trwać nawet godzinę.
Nierzadko wracamy do takiej rozmowy. Pacjentki po powrocie ze szpitala do domu kolejny raz do nas dzwonią, a potem nierzadko spotykamy się już na terenie naszego klubu, naszego stowarzyszenia. Dotąd ten projekt działał tak nie do końca intensywnie, ale od momentu, kiedy nasze zaproszenia do rozmów znalazły się w szpitalu, zarówno w Wielkopolskim Centrum Onkologicznym, jak i w HCP na oddziale onkologicznym i również na oddziale onkologicznym w szpitalu na Szamarzyskiego. Pacjentki bardzo chętnie do nas dzwonią, a my bardzo chętnie z nimi rozmawiamy.
Amazonki pełnią dyżury, tak by dostępność tego kontaktu była z nimi jak największa.
Cała nasza grupa wolontariuszek, my zmieniamy się, mamy specjalne grafiki, gdzie dyżurujemy, gdzie jesteśmy dyspozycyjne czasowo, gdzie oddajemy swój czas właśnie pacjentkom. To działa, tak jak powiedziałam, pod tym numerem telefonu. Może raz jeszcze go powtórzę, bo to jest niesłychanie ważne. 531 070 515 to jest numer telefonu, gdzie zarówno można już porozmawiać, ale również można umówić się na rozmowę, bo na przykład pacjentki dedykują rozmowę, na przykład chcą rozmawiać z paniami, które są z genem BRCA1. Są też pacjentki, które są młode wiekowo i chcą rozmawiać z pacjentkami, które są w porównywalnym wieku. Jest to taka praca poświęcona dla pacjentek. No my mamy nadzieję, że szybciutko wrócimy do łóżek szpitalnych i będziemy mogły chodzić na oddział z naszymi materiałami, z naszymi pomocami, a przede wszystkim z zaproszeniem potem do klubu naszego, gdzie też dysponujemy ogromną ofertą gimnastyki, wsparcia, najróżniejszych wyjazdów, najróżniejszych warsztatów. Także to jest taki początek naszej współpracy z pacjentką.
Na razie nie ma jeszcze daty powrotu Amazonek na oddziały onkologiczne. Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej.
Zawsze w czwartki spotykamy się wieczorem na Teamsie, mamy takie spotkanie właśnie wolontariuszek i omawiamy pewne rzeczy. Wiem, że moje panie, które są już gotowe do pracy w szpitalu, są zaszczepione. Nie jest to niestety czymś, od czego zależy nasz powrót do szpitala. Myślę, że szpitale nieco boją się jeszcze nawrotu jakiejś kolejnej fali pandemii i stąd ten termin powrotu do łóżek szpitalnych, do pacjentek jest jeszcze wielką niewiadomą. Może to być za tydzień, może być to za miesiąc, trudno nam powiedzieć. My jesteśmy gotowe.
Aktywnych jest w tej chwili około 15 Amazonek. Kolejne będą przechodzić szkolenia.
Akcja profilaktyka.
Odważ się na zdrowie to hasło akcji profilaktycznej realizowanej dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej. To właściwie program metaboliczny, który pomaga w walce z nadwagą i otyłością. Wystartował jesienią i niedługo pierwsi uczestnicy skończą swoje zajęcia.
Skończą z niezłym skutkiem, a raczej niezłą stratą. Nasz gość, pani Ewa Szrama-Richter, odważyła się i od października schudła już 20 kg i namawia innych, bo cały czas trwa nabór dla kolejnych ochotników, którzy chcą pod okiem specjalistów zgubić zbędne kilogramy.
Było mnie za dużo i źle się z tym czułam. Właściwie tak naprawdę zastanawiałam się, co bym mogła zrobić w tych okolicznościach, jakie mieliśmy, gdzie rzeczywiście dostęp do wszelkiej jakiejś infrastruktury sportowej był ograniczony, a ja naprawdę się źle czułam sama z sobą. Tak naprawdę przez przypadek trafiłam, trochę poczytałam, mówię, no nie zaszkodzi się zgłosić, najwyżej mnie nie przyjmą.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane, trafiają na pierwszą rozmowę z dietetykiem, która rozpoczyna udział w projekcie i mniej więcej pół roku trwa ten projekt, a składa się na to 2 razy w tygodniu ćwiczenia z trenerem, raz na miesiąc mniej więcej webinar albo indywidualne spotkanie z psychologiem i też mniej więcej 2 razy w miesiącu konsultacja z dietetykiem.
Tutaj jest chyba bardzo ważne to, że jest oprócz wsparcia dietetyka też wsparcie trenera i psychologa, więc opieka jest jak gdyby kompleksowa, bo myślę, że często osobom, które się odchudzają, brakuje właśnie w momentach zwątpienia tego wsparcia.
Ja kilka razy już podejmowałam jakieś tam próby i zwykle do około miesiąca wystarczało mi chęci i motywacji, a później jak już jakiś efekt był, mówię, dobra, no po co mi to dalej, no w sumie no nie jest tak źle, no a tutaj tak się zmotywowałam, bo jak już ktoś mi próbuje pomóc w tym i nie jestem w tym sama tak naprawdę, to jakoś mówię, no dobra, no zrobię to i będę się tego trzymać i nadal tak uważam.
Czy pani dietetyk powiedziała, jakie pani robi podstawowe błędy?
Dostałam tylko zalecenia żywieniowe. Nie dostałam jakiejś tam diety czy czegokolwiek takiego stricte określonych. O tej godzinie to tyle, a nie więcej. Ja po prostu starałam się zachowywać te zalecenia, które dostałam. No i ładnie się to sprawdziło.
Może pani powiedzieć, jakie to były zalecenia? Takie, nie wiem, 3 takie najważniejsze?
Pijemy dużo wody, pilnujemy godzin posiłków, nie dojadamy pomiędzy posiłkami, no i ruch przynajmniej 2 razy w tygodniu.
No właśnie ten ruch. Mają Państwo też spotkania z trenerem? To też są spotkania online, tak?
Uczestniczę 2 razy w tygodniu, bo tych godzin jest kilka i kilka też poziomów intensywności tych ćwiczeń, także można sobie wybrać coś dla siebie, ewentualnie w niedzielę jest taki jakby dodatkowy termin, jak komuś nie pasuje w tygodniu, to wtedy sobie może odrobić w niedzielę.
Duży wycisk?
I się pocimy. To znaczy ja sobie wybrałam ambitnie tą największą, największą intensywność, no i powiem, że czasami jest ciężko.
Teraz, kiedy ta sytuacja za oknem się zmienia, lato nadchodzi, spodziewamy się, że będzie jednak cieplej i będziemy w grupach mogli się spotykać. Przede wszystkim po to, żeby trenować razem. To będą albo siłownie zewnętrzne, na początek parki, lasy, teren nad jeziorem, gdzie można w przyjemnej atmosferze spotkać się w kilkunastoosobowej grupie i razem z trenerem naszym ćwiczyć.
Jak długo jest pani w tym programie?
Od końca października. Także to za chwilę się patrzy.
Może pani powiedzieć o swoim sukcesie?
20 kg. Postanowiłam sama sobie, że utrzymam tą wagę.
Co mówią pani znajomi?
Na przykład ostatnio spotkałam się wręcz z taką, znaczy no, w dobie dzisiejszej pandemii chorób i całej reszty, ale nie jesteś chora, takie też reakcje, ale generalnie raczej gratulacje i takie wielkie wow.
No przede wszystkim gratulacje. Proszę powiedzieć, jak to wpłynęło na pani kondycję psychiczną?
Bardzo dobrze. Lepiej się sama z sobą czuję. Podoba mi się to, co widzę w lustrze.
Są cały czas miejsca i są ogłoszenia. Można korzystać cały czas z tego projektu. Jak przekonać tych, którzy myślą, że no może, no ale nie wiem, waham się?
Nie, da się. Trzeba uwierzyć w siebie, spróbować i naprawdę się da.
Żeby zakwalifikować do tego projektu, należy na stronie internetowej odważ się bez polskich znaków metropoliapoznan.pl wypełnić formularz bądź wysłać maila na adres, który na tej stronie również się znajduje. My odpowiemy z pytaniami, których potrzebujemy do tego, żeby przeprowadzić kwalifikacje. Najistotniejsze do kryteria, które należy spełnić, to jest kryterium jedno geograficzne, czyli kwestia mieszkania bądź pracy na terenie metropolii Poznań, co oznacza miasto Poznań, cały powiat poznański oraz gminy Oborniki, śrem, szamotuły i skoki. Drugie kryterium to jest kryterium wiekowe. Zakwalifikować możemy osoby o ukończonych 45 latach życia. W przypadku kobiet do 60 urodzin, w przypadku mężczyzn do 65 ukończonego roku życia. Trzecie kryterium to jest zdrowotny brak stwierdzonej cukrzycy. No i czwarte kryterium, a właściwie to pierwsze takie, to jest indeks masy ciała. To jest poziom BMI. I właśnie dla osób z nadwagą bądź otyłością pierwszego stopnia ten program dla tych osób jest realizowany.
Zapisy dla kolejnych chętnych pod adresem odważsie.metropoliapoznań.pl. Program został przygotowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, a został sfinansowany z pieniędzy unijnych.
I tym zaproszeniem do aktywności kończymy ten program. Spotkamy się znowu za tydzień. Można nas znaleźć także na stronie Radio Poznan FM w zakładce audycje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.